Partnerem odcinka jest Mubi.pl, oficjalny sponsor Tymka Kucharczyka.
Witam serdecznie, CoDrive 96, a dzisiaj z nami w odcinku pierwszy polski mistrz świata PWA, 20-krotny mistrz Polski, pierwszy Polak na jednej z największych i najstraszniejszych fal na świecie, czyli Jaws na Hawajach, windsurfer Maciej Rutkowski. Maćku, super nam miło, że jesteś i dzwoni prosto z Japonii jeszcze w dodatku, więc to jest chyba najdalsze łączenie, jakie kiedykolwiek wykonywaliśmy.
Tak jest, jest mi bardzo miło. Rozmawialiśmy na poza anteniu, że śledzę rzewnie tutaj każdy odcinek i bardzo, no bardzo jest mi miło, bo goście, którzy byli tutaj przede mną, są bardzo znamienici, więc jest mi bardzo miło i też poprzeczka wisi wysoko, no pressure, jak przed tobą był Robert Kubica w podcaście o Formule 1.
Słuchaj, utrzymujemy poziom. Jest z nami też Cezary Gutowski, który co prawda nie był pierwszym Polakiem na żadnej fali, z tego co wiem, ale cały czas jest na fali Formuły 1. To wymyśliłem na ten wstęp. Dzień dobry, Czarku.
Dzień dobry. I raz nawet na wyjeździe próbowałem na windsurfingu, więc... Wiem, jak to jest, jakby ciąć falę na Jeziorku Mazurskim, na jakimś Mistralu, czy coś takiego.
No to w zasadzie już jesteście z jednego świata, to tylko ja tutaj nie jestem ze sportu, który reprezentujecie tak dumnie. Słuchajcie, dzisiaj sobie porozmawiamy o psychice w sporcie, o tym, gdy się jest samemu i się pruje po prostu jakimiś niebotycznymi prędkościami. Porozmawiamy o tym oczywiście, jak to jest przepłynąć na przykład cały Bałtyk w pojedynkę, czego dokonał nasz gość całkiem niedawno, też prując po prostu... Nie wiem nawet jak, nawet nie umiem sobie tego wyobrazić. Porozmawiamy sobie o tym, kto jest faworytem Mistrzostw Świata. Trzy wyścigi przed końcem. Porozmawiamy sobie oczywiście o Las Vegas i jeszcze parę innych tematów. Ale zaczniemy sobie od propsów i disów za ostatnie Grand Prix Brazylii. Maćku, props i dis dajesz od razu i to, i to. Zazwyczaj dajemy kierowcom, ale jako gość możesz dać czemu chcesz, jeżeli na przykład jakiś zespół dla ciebie zasłużył. Więc proszę bardzo, props i dis za Grand Prix Brazylii. Maćka Rutkowskiego.
Sporo propsów by można dać, myślę. Było sporo fajnych historii. Nie będę tutaj rozwijał, żeby wam nie zabierać. Ale wydaje mi się, że props za cały weekend, poza jedną sytuacją opisywaną wielokrotnie tutaj na tym kanale i w wielu innych miejscach, należy się Kimiemu Antonellemu, bo chyba to jest to, na co czekaliśmy wszyscy. Wielki hype, nowy Max... Zresztą tutaj też któryś z juniorów, czy Tymek, czy Kasper Sztuka mówili, że żeby się nie martwić, że to jest bardzo szybki kierowca, że z tym awareness, z tą taką świadomością, co się dzieje na torze, bywa różnie, ale co właśnie w tej sytuacji się okazało, ale wydaje mi się, że no cały weekend... od deski do deski, no to jest to, na co czekaliśmy i mam nadzieję, że to nie jest tak, że tor mu podpasował, czy że no nie wiem, że to po prostu będzie już ta poprzeczka, w którą będzie celował. A Dis, nie wiem, czy to jest zgodne tutaj z formatem, ale chyba chcę dać zasadom ścigania Formuły 1. Bo
grubo.
Sędziowie.
Grubo się wylosowało.
No dokładnie. Nie miałeś tego w bingo, nie? Na ten odcinek. Sędziowanie w sensie takim, że sędziowie wykonali swoją pracę prawidłowo, tak? Oskar Piastri nie był przednią osią na wysokości lub bardziej z przodu niż lusterko Kimiego, tak? Więc muszą tak jakby mu tą karę dać według przepisów. Mogą albo złamać przepisy, które teoretycznie mają...
No właśnie nie muszą, zwróciłem to słowo, bo to jest dyrektywa, nie? W sensie, że oni cały czas jakby... Ostatnie słowo należy do sędziów, nie? W tej kwestii. Natomiast faktycznie, no, kierując się tak jak wcześniej, żeby było transparentnie, no to powinni.
O. Słuchaj, w żadnym ściganiu W sensie inaczej. Po pierwsze, chcemy oglądać takie sytuacje, tak? Chcemy, żeby kierowcy opóźniali hamowanie, żeby wjeżdżali. Już i tak jest relatywnie mało wyprzedzania, bardzo ciężko się wyprzedza, bolidy są ogromne. Zrobić takie switcheroo, które na przykład my robimy bardzo często w windsurfingu, czyli że udajesz, że wjedziesz komuś na wewnętrzną, na wejściu, opóźnisz to hamowanie, a na koniec wypuścisz gościa, żeby wyszedł szeroko, tak? I wejdziesz mu na wyjściu na wewnętrzną i lepiej przyspieszysz. Przez to, że te bolidy są tak długie, jest bardzo ciężko zrobić. Jest tych sytuacji do wyprzedzania po prostu relatywnie mało, tak? Chcemy oglądać takie sytuacje, to jest jedno. A drugie to jest to, że gdyby to był Max, to by albo opóźnił to hamowanie jeszcze bardziej, albo zdjął nogę z hamulca odpowiednio wcześnie, tak żeby faktycznie na tym wierzchołku być w tym punkcie, gdzie ten przywaliłby w tego Antonellego tak, że po prostu orężada z komunii by się odbiła. Najprawdopodobniej jeszcze kołem w koło, tak, bo Max ma tak to po prostu wyczute, że wali kołem w koło, żeby na pewno nie mieć żadnego sidepoda, niczego rozwalonego, tak? Tamtych dwóch by skasował i by pojechał dalej. Tego z kolei nie chcemy. Oskar chciał się ścigać, nie? W sensie wjechał tam i spróbował zrobić tak, żeby wyprzedzić. Chciał zrobić tak, jak się ściga. No jak ktokolwiek się ścigał czymś, kiedykolwiek, nie wiem, czy to może być motocross, to może być ściganie na snowboardzie w bordercrossie, to może cokolwiek, no to jakby wewnętrzną, jak zdobędziesz tą wewnętrzną i też gdyby Kimi by wtedy pewnie spróbował chronić bardzo mocno tą wewnętrzną, dużo bardziej, tak? Więc po prostu trochę wypacza, trochę ta zasada, ten przepis, ta dyrektywa, tak jak mówisz, troszeczkę wypacza takie zdrowe ściganie, jak ja rozumiem ściganie. Więc nie psioczyłbym tu na sędziów, raczej dałbym disa dyrektywie.
No ja bym dał sędziom jednak mimo wszystko, dlatego że decyzja ostateczna należy do nich i jednak trzeba myśleć za siebie. Natomiast tutaj było super fajnie rozkminę w ogóle sytuacji. No, najważniejsze jest to, że my chcemy, żeby kierowcy się ścigali, więc takie wysuwanie przez niektórych pretensji, że dlaczego on tam robił, czego on tam szukał, no czego tam szukał, pozycji tam szukał. I robił to pełnoprawnie. Wystawił w połowie prostej, szedł bok, praktycznie do samego zakrętu, że szedł bok, więc nie, to nie był dive bomb, że się wynurza zza pleców, za późno hamuje i wpada na kogoś, bo za słabo zahamował, tylko było to absolutnie legitny atak prowadzony przez półprostej, skończony w ten sposób. Mi się wydaje, że Piastri jakby poległ na tym, że właśnie jest za miły, za dobry, że nie zrobił tego, o czym ty mówisz, że to co by Max zrobił. Czyli on chciał ostatecznie, prawdopodobnie bał się, żeby nie wyeliminować jeszcze Leclerca, więc chciał po prostu pojechać blisko wewnętrznej, tak? I przez to był na apeksie, gdziekolwiek ten apeks się znajduje, był w tym miejscu, że sędziowie mogli się do niego przyczepić. Natomiast no też nie spodziewał się z całą pewnością, że Antonelli, mając kawał toru po prawej, że w niego przyładuje, tak? Że w niego wjedzie. Więc Piastri pojechał za grzecznie, a powinien był zrobić dokładnie to, co ty powiedziałeś. Opóźnić hamowanie, tak? Good luck everybody else. Przed apeksem być po prostu dalej z przodu. Wtedy Antonelli mógłby wpaść na Leclerca, który i tak zostawił dużo miejsca, ale co mi to obchodzi? Na apeksie byłem z przodu, zakręt był mój. Więc no, najbardziej też absurdalne w tych potem pretensjach do niego i krytyce jest to, że no, nie złamał żadnego przepisu tak naprawdę, atakował od dawna, nie zrobił dive bomba, to, że zblokował koło, to jest normalne. Szokują mnie opinie osób, które uważają się za znawców wyścigów, które nigdy nie zauważyły, że zblokowane koło nie oznacza utraty kontroli nad bolidem. Przeciwnie, często się zdarza, że skręcasz, blokujesz wewnętrzne koło, a tam jest jeszcze spad po wewnętrznej, więc to koło wewnętrzne jest wybitnie mniej dociążone, bo ten tor schodzi takim jakby w dół zawijasem, więc tam jest w ogóle niedociążone. Osoby, które po prostu nie dostrzegły nigdy, że w Formule 1 czy w innych wyścigach możesz na zblokowanym kole skręcać, tak? Więc ostatecznie no, zgadzam się z Tydisem, tylko ja bym go dał inaczej.
No, poza tym właśnie wiesz, no, każda osoba, która się ściga, jak widzisz, że przyspieszyłeś lepiej, musisz coś z tym zrobić.
Jakby, no tak, oczywiście, że tak.
Ja wolę spróbować coś takiego. To jest w ogóle złoto, tu trochę przypromuję, tak, że my się ścigamy bez zasad, więc w takiej sytuacji ten gość po zewnętrznej mógłby sobie tylko pluć w brodę, że nie zamknął wewnętrznej i to jest jedyne, no tak, tak, co możesz zrobić. A ścigamy się bez zasad, dlatego że jeśli jest kontakt między mną a Maxem na przykład, to jest pewnie 90% szans, że obaj na tym stracimy, więc to jest dosyć fajne. Ale no chyba, że właśnie jesteś takim łosiem, co zostawi wewnętrzną otwartą i wiesz, i ktoś cię wywiezie właśnie, nie? No ale no nie wiem, no po prostu w tej sytuacji okej, nie jestem kierowcą niczego, tak? Jestem kierowcą Volkswagena Craftera, ale no myślę, że każdy by tam zrobił to samo, a tak jak mówisz, no on jest chciał to rozegrać tak, jakby się ścigał na gokartach, tak? A tutaj musi mieć w głowie z tyłu przepis, że lusterko, przednia oś, wiesz, no.
Tak, tak, jakieś pierdolety, tak, jedzie tysiąckonnym bolidem, tak, przeciążenie 5G na hamowaniu, w ogóle jakieś absurdalne rzeczy, ale powiem ci, że zadziwia mnie w ogóle, że zasady ścigania także u was w windsurfingu, one są w zasadzie takie jak w wyścigach kiedyś były, nie? Zdroworozsądkowe.
Wszędzie są takie same, wszędzie są takie same, jakby, wiesz, no, czymkolwiek byś się nie ścigał, no ta wewnętrzna w zakręcie jest jakby święta, tak? I w sensie, no chcesz ją zawsze uzyskać za wszelką cenę.
Tak, tak.
I po prostu, wiesz, no jeszcze drugie, co mi przyszło do głowy tutaj w tej sytuacji, to to, że właśnie, no gdzie jest ten Apex? Jakby, gdzie jest ten wierzchołek tamtego zakrętu? Tamten zakręt jakby ma promień. To jest dosyć długi zakręt, tak? To nie jest 90, tak, gdzie możesz ołówkiem narysować, gdzie ten wierzchołek jest, więc no nie wiem, no ten przepis zresztą z zewnętrzną jest to samo, tak? Max, wiesz, wyjeżdża kurde na zewnętrzną, jest z przodu, ten, kto jest po wewnętrznej, opóźni hamowanie, no bo widzi, że Max jest ten, obaj wyjadą z zakrętu i Max potem na radio mówi, no ale on mnie wywiózł. No i jakby no tak, według przepisów, nie? Według przepisów. Więc te zasady, nie wiem, jakie powinny być oczywiście, bo bez zasad chyba się nie da prostsze jeździć w Formule 1, ale prostsze, no, ale prostsze zdecydowanie.
Wykreślam omówienie sytuacji Antonelli Piastri, to już mamy. To teraz szybko ja. Ode mnie props dla Lando Norrisa, który robi co musi, żeby zdobyć Mistrzostwo Świata. Jak mówią Polacy, odkliknęło mu coś w głowie, więc na ten moment działa. A Diz, dla kierowcy, dla którego dawno nie dawaliśmy, bo już chyba po prostu tak się przyzwyczailiśmy, no Yuki Tsunoda, no co za masakra. Max Verstappen robi taki wynik, startując, przypominam, speed lane. Yuki Tsunoda ostatni. No, czy jeszcze ktokolwiek tam ma na tyle odwagi cywilnej, żeby powiedzieć, że on sobie radzi i że się rozwija i po prostu.
Nie, no jeszcze ma czas. Jeszcze ma czas, żeby dowieść, że ma zasługę na miejsce w Red Bullu. Przecież jeszcze tylko 3 wyścigi. Znaczy, więc absolutnie, wiesz, w jednym coś mu wyjdzie i będzie już mistrzem świata do końca świata. Yuki Tsunoda, trzeba dodać, dostał dwie kary stop and go, tak, po 10 sekund. Przy czym druga była winą mechaników, ale ktoś tam sprytnie wyliczył, że bez tych kar nawet byłby najwyżej 13 w tym wyścigu, więc szału nie ma.
Popytam Japończyków, czy jeszcze mają nadzieję na Yukiego, czy już szykują tam jakiegoś, wiesz, nowego juniora.
A tak a propos, co robisz teraz w Japonii?
Jestem na ostatnim Pucharze Świata tego sezonu i się ścigam.
Wybacz ignorancję, nie? Nie siedzę w temacie zupełnie.
Nie, no jakby luz. No. Jutro mamy ostatni dzień ścigania w tym sezonie. No i tyle. I po prostu walczę tutaj. No, tak jak teraz się, tak jakby się utrzymały wyniki do dzisiaj, no to kończę, tutaj bym skończył czwarty, a cały sezon bym skończył trzeci. Także okej, ale jutro wygląda, że się będziemy jeszcze ścigać cały dzień, także także zobaczymy, a umilacie mi bardzo wieczór, bo tu się robi ciemno o 16:00, ile można, wiesz, się rozciągać, chodzić do spa i się przygotowywać na kolejny dzień, także dużo fajniej, dużo przyjemniej jest pogadać sobie o Formule 1.
Super,
a w której części Japonii jesteś w ogóle?
Jesteśmy w Zatoce Tokio. Tu z godzinkę dosłownie na południe od Tokio, na takim półwyspie Miura. W tle mamy górę Fuji i tam delikatnie, tak wiesz, majaczącą, także no, jesteśmy w takiej, powiedzmy, urbanistycznej mocno części Japonii. No.
No tak, bo tam godzina centrum Tokio to jeszcze jest ciągle Tokio, tak? Albo przynajmniej suburbia.
No właśnie jechałem, wiózł mnie gość z lotniska i mówi "This Tokio Haneda" i potem przejeżdżam jakiś tunel "This Yokohama". Wiesz, no jakby nic się nie zmieniło, nie? No, zresztą trzeba im przyznać, że jakby tutaj, nie wiem jakie są, Cezary, twoje wrażenia, ale gościnność ich i taki szacunek i to jak bardzo są mili, jak bardzo chcą pomóc, mimo że mówisz coś do nich i mówią tak, tak, a wiadomo, że nie zrozumieli. Hej. Tak. Mówisz im na przykład dziękuję, tak? Mówisz tam arigato gozaimasu, mówią hej. Ale no, jest to, jak ktoś ma szansę pojechać, to jest to chyba jeden z ostatnich szoków kulturowych w naszym takim globalistycznym świecie, jaki został jeszcze, także polecam serdecznie, mimo że warunki tutaj do ścigania są co najwyżej średnie dla nas, ale tak czy siak fajnie jest tu przyjeżdżać i kończyć zawsze Puchar Świata, tam już od 5 lat czy już.
No, ja ostatnio w Japonii byłem 19 lat temu, niestety, ale byłem 3 razy na 3 różnych terach wyścigowych i pamiętam pierwsze wrażenie, jakie zrobiło w ogóle na mnie Tokio, nie? Bo to jest największy szok, polega na tym, że to jest w zasadzie po pierwsze bardzo takie rozbudowane cywilizacyjnie miasto. No, jeśli chodzi o takie kwestie komunikacji, to kilka poziomów już wyżej niż cokolwiek widziałem innego na całym świecie, czyli na przykład te drogi idące wzdłuż siebie na platformach, albo autostrada wzdłuż zatoki, tak? Nie w poprzek, tylko które idzie po prostu wzdłuż. No jakieś absolutnie, jakby człowiek się przyniósł do przeszłości i masz z jednej strony masz takie totalne nawiązania do kultury zachodu, bo to jest bardzo wysoko rozwinięta cywilizacja, ale z drugiej strony to wszystko jest tak inne, że człowiek się czuje trochę jakby był na innej planecie, nie? W sensie, że no, mają te same dokonania cywilizacyjne, ale jednak wszystko działa na tak innych zupełnie inaczej, na tak innych zasadach, że no, człowiek ma takie też po kilku dniach, ja miałem zawsze w Japonii takie wrażenie obcości, nie? I ta, takiego właśnie, no, wszystko fajnie, pyszne jedzenie, bardzo ciekawie, ale w pewnym momencie nostalgia cię mnie doganiała przynajmniej, że zaczynałeś czuć się obco po prostu w tej kulturze. Ale to mówię, to było 19 lat temu ostatnim razem, więc trochę czasu już
tak, jak jeszcze raz zjem sushi na przystawkę, to oczywiście jesteśmy w hotelu, więc masz, wiesz, ten codziennie to samo jedzenie i tak dalej. To, co właśnie to jest ciekawe, to co mówisz, że to, co na początku ci się podoba, potem po jakimś czasie mówisz, no jednak może schabowy z kapustą, tak, i europejskie śniadanie, dokładnie. No.
Dokładnie tak.
Czyli teraz props i dis od Czarka na zakończenie tegoż.
Okej, okay. No to props mój, bardzo rzadko daję temu zawodnikowi, ale po takim wyścigu to musi pójść do maksa za tę pogoń. Speedlane na trzecie miejsce, gdzie po drodze jeszcze był tire puncture, czyli walnięta opona, co na pewno nie pomogło, na szczęście był ten VSC. Pozostaje kwestia, czy mógłby ten wyścig wygrać, gdyby nie zmienił opon po raz ostatni. Jakby Red Bull twierdzi, że raczej nie i McLaren też to potwierdza, że raczej nie, ale być może byłoby drugie miejsce, tak czy inaczej. No absolutnie fantastyczna pogoń i taki dużo takiego festiwalu ataków i wyprzedzeń, które były mocne, ostre, ale czyste. Więc props dla Maxa. A Dis tutaj się bardzo waham między dwoma zawodnikami. Znaczy z jednej strony Lewis Hamilton mi tutaj to za ten wyścig główny, gdzie no, najzabawniejsze było to, jak wjechał w tył Cola Pinto i miał pretensję do sędziów, że dostał karę 5 sekund, więc dla mnie po prostu jakiemuś centralnie widzisz w dupsko. No to nie wiem, jaka bardziej sytuacja zasługuje na karę niż to, że komuś wjedziesz w tył, nie? W sensie na środku prostej, bo to była niby łuk, ale na pewnym gazie, więc to po prostu jakieś absurdalne w ogóle sytuacja. No ale wiadomo, jak się jest bezkarnym, jak z Robertem gadaliśmy, jak się jest bezkarnym 3/4 kariery, to człowiek uważa, że jakby jeździ na innych zasadach. Więc Lewisowi zostawię, ale trzeba wspomnieć, że Bortole to zajczył absolutnie fatalny weekend, tak? To po prostu... O, masakra, nie? W sensie, że no, dużo stracił notowanie na tym występie.
No dobrze, czyli props dla Verstappena, dis dla Hamiltona, tak. Czyli dwóch starych rywali dalej jesteśmy, dalej czekamy, jak zawsze to mam, no wiecie, już jednak nie walczą o to samo, ale jak się gdzieś tam zbijają na tym torze, to mam takie, aha, proszę, nie wypadnijcie, dwa oddechy głębokie i jedziemy.
Widzieliście fotkę Bortoleto? Jak po prostu wszędzie jest karbon, tu jedno koło, tu coś, w ogóle nie wiadomo o co chodzi, jest jakby, leci chmura, no niesamowite tam.
To był potężny dzwon.
40 parę G, tak, no, mega dzwon po prostu.
To ja jeszcze teraz, korzystając z okazji, przypomnę, że jeżeli na przykład potrzebujecie ubezpieczenia auta, a takie ubezpieczenie jest ważne, zwłaszcza teraz, kiedy drogi śliskie i deszcz ze śniegiem zaraz będzie padał, to zachęcamy, żebyście kupili go u partnera naszego podcastu, mubi.pl. Jeżeli skorzystacie z linku w opisie, to dostaniecie 100 zł zwrotu, więc warto.
Tym bardziej, że to drodzy... też partner tym Kuchercyka, pamiętajmy, czyli mubi.pl tak wspiera polski motorsport i w kluczowym momencie interweniowało, żeby ten Mike mógł startować dalej.
Na przykład wy, widzki, widzowie, na przykład w Macao, no właśnie. A wy, widzki i widzowie, wspieracie nas zawsze bardzo mocno swoimi lajkami i komentarzami. I do tego was dalej zachęcamy i do tych takich, tej nowej funkcji podbijania. Trochę nie wiadomo o co chodzi, ale podobno pomaga.
Działa.
Więc tak, działa. Jeżeli działa, to nie jest głupie, więc róbmy to. I oczywiście na wszystkie wasze komentarze też postaramy się jak zawsze odpowiedzieć. A teraz, Maćku, chciałem cię zapytać, jak to się stało, że w ogóle się wciągnąłeś w Formułę 1? Czy to jest na przykład kwestia jakichś lat ostatnich i serial Netflixa, czy może to sięga Roberta Kubicy, a może jeszcze wcześniej, może ktoś w rodzinie oglądał? Jakaż to historia?
Nie, no to wiesz, tutaj wielka duma teraz, jak nie jesteś fanem od Drive to Survive, a jak nie jesteś fanem od... albo od F1 Movie, o, może teraz będzie nowe jeszcze pokolenie, wiesz, od F1 Movie. Wiadomo, że Robert tutaj miał duży wpływ, ale no ta wcześniej gdzieś ta Formuła 1 zawsze się, te rajdy Formuły pierwszej zawsze się przewijały, tak, no bo nie pamiętam dokładnie, Cezary na pewno będzie pamiętał, kiedy się Formuła 1 w polskiej telewizji pojawiła, ale pamiętam za dzieciaka, wiesz, w grudniu, siedząc po prostu oglądając sport cały dzień przed telewizorem i tylko przerzucając, nie wiem, z Premier League na coś tam, na ten, to gdzieś ta, to F1 i czasy Schumachera, gdzieś to było. Nie, tak, takie mam, wiesz, migawki, no a potem wiadomo, no jak Robert to już oglądali wszyscy co weekend i byli bardzo głodni tych wszystkich smaczków, które teraz często dostajemy, tylko teraz już nie wiesz, czy te smaczki są, wiesz, czy to są faktycznie smaczki, czy zostały ci dostarczone, żebyś je łyknął i czasami, wiesz, no czasami jako jakiś tam sportowiec, czy ktoś się ściga, no jesteś w stanie, czy nawet, wiesz, dziennikarze są w stanie to rozczytać, tak? Ale czasami nie wiesz do końca, co tam się dzieje za kulisami, a bardzo byś chciał. I trochę w sumie za czasów Roberta też tak było, tak? Że nie wiadomo totalnie było, wiesz, co się dzieje, tylko no, nikt ci z social mediami nie dostarczał jakichś ploteczek i innych takich rzeczy. No.
Powiem ci, że teraz bardziej wiadomo i to o wiele, ale z drugiej strony też mało kto chce na to patrzeć za bardzo, bo jakby nałożone są takie te warstwy rzeczywistości, trochę jak u Lemalem lubił się bawić takimi opowiadaniami, gdzie były nałożone warstwy jakieś takie na smutną prawdę nałożone warstwy tego, jak to mózg interpretuje. I teraz to dokładnie tak działa, że możesz powiedzieć dowolną głupotę albo kłamstwo do kamery, jak wyglądasz wystarczająco poważnie i masz wystarczająco poważne stanowisko, jest cały szereg ludzi, którzy będą ci wierzyć już do końca świata, więc to się w ten sposób rozumiało. Natomiast to, co jest zabawne, to to, że cały czas jednak w tym sporcie jest jakiś krąg tajemnic albo tematów tabu, których nawet w czasach social mediów tak naprawdę nikt tak zwany poważny nie chce poruszać, czy boi się poruszać. Albo po prostu rzeczy, które faktycznie nie wychodzą i są to takie, tak jak zawsze było, najbrudniejsze cechy tego sportu, czyli no, to trochę tak jak są dyskusje z pięściarstwem, tak? Na ile to pięściarstwo to jest sport tak zwany czysty, a na ile jakby wyniki bardzo wielu walk rozstrzygają się o to, co zostaje ustalone wcześniej, mówiąc w skrócie, ale to już jest No taka twarz motorsportu, o której ciężko się mówi, bo też nie jesteś w stanie niczego nikomu udowodnić, tak? Jest, ostatecznie jest tylko parę osób na świecie, które wiedzą, jak działa bolid Formuły 1 danego producenta. Dosłownie kilka, tak? Są ludzie, team ma 1000 osób, każdy ma swoje obszary, ale jest bardzo niewiele osób, które widzą dokładnie, jak to wszędzie wszystko działa, tak? Jest Adrian Newey na przykład, teraz w Astonie. Natomiast no, no jest to po prostu kwestia w zasadzie nie do udowodnienia, tak? Nie będziesz miał procesu, w którym dany kierowca, mimo tego, że było widać, że było, że coś było nie tak, założę zespołowi, że był nie fair traktowany i że nie będzie miał świadka, który powie tak, tak, to ja ważyłem te skrzydła tak i to ja dobierałem zawsze gorsze do tego samochodu, a to się nie zdarzy.
No to już wejdźmy w ten gorący temat, tak. Bo tutaj nawiązujesz bezpośrednio do obecnej sytuacji w McLarenie. No to wydaje mi się, że jedna rzecz, która zawsze takim kibicom przechodzi trochę gdzieś tam przed nosem, jest to, że czy często widzę jakieś takie artykuły też, wiesz, w prasie, w sensie w online, ale nie mówi się w ogóle o tym, że częścią jakby pracy kierowcy też jest to, żeby ten team jakoś wokół siebie zbudować, żeby... Wiesz, no wszyscy mówią, no Fernando Alonso, świetny kierowca, świetny, no rewelacyjny, szybki, super się ściga i tak dalej. No ale z ilu miejsc odchodził skłócony? No nie można już, wiesz, ignorować po prostu tak oczywistych, walących nam w oczy faktów, tak? Że no Fernando byłby tam, wiesz, 10 razy mistrzem świata, gdyby miał bolid. No ale dlaczego nie ma? Wiesz, no rozstawił go, wiesz, no rozstawił go politycznie po kątach debiutant? Wiesz, o co chodzi? Jakby jesteś mistrzem świata, wchodzisz, tak, to ja tutaj będę i wiesz, no nie potrafisz ustawić zespołu tak, żeby wspierał, wiesz, ciebie, a nie, kurde, żółto dzioba, który na wjeździe do pit lane utyka w żwirze, tak, i wiesz, no jest bardzo szybki, ale się rozwala, no wiesz, dużo jest tych rzeczy i teraz okej, no Lando jest w tym teamie dłużej, tak? I pewnie ma lepsze relacje.
Na pewno.
Natomiast jeżeli prawdą jest to, o czym chodzą plotki, no to coś tu jest na rzeczy, w sensie to nie jest tak, że ktoś że Zak Brown usiadł, dobra, teraz Oscar dostaje wszystkie części gorsze. Coś, wiesz, no coś... Musisz zbudować sobie takie relacje z tymi ludźmi, żeby oni chcieli dla ciebie zostać po godzinach, żeby oni chcieli na ciebie poczekać, jak robisz sobie zdjęcie z okazji tytułu konstruktorów. Tak? No jeżeli, wiesz, jeżeli to jest jakaś taka obojętność, czy nawet niechęć, no to coś tu jest nie tak. To nie wykonujesz jakiejś części swojej pracy jako kierowca, bo wiesz, ci najlepsi, albo przynajmniej statystycznie najlepsi kierowcy, bo wiem, że Cezary się wkurza, jak się Luisa nazywa najlepszym kierowcą wszechczasów, no mają coś w sobie takiego, że potrafią być w tych teamach kochani. I wiesz, i Schumacher znający imię każdego mechanika, zabierający ich na kolację, jakby, wiesz, no...
Pytając o dzieci, tak?
Jest w tym...
Po imionach.
Tak, tak. I to jest, wiesz, i to jest coś, czego się nie mówi, a to jest dla mnie oczywiste, że to jest część pracy kierowcy.
Super ciekawe. I masz, słuchaj, masz absolutną rację. Tak, to jest jakby wiele przyczyn się składa na sytuację Piastriego. Nie można powiedzieć, że jedna. No, ja tam jestem przekonany, bo to widać na wielu, jakby na wielu polach, że zespół po prostu preferuje Norrisa, ale wydaje mi się, że to jest za mało, żeby wytłumaczyć, dlaczego Piastri z Norrisem przegrywa. Tak? Myślę, że McLaren gra na tyle fair, że oczywiście, no, jak muszą podjąć wybory pewne, tak, że tutaj ten element tu, no to wygląda na to, że jakby ten element idzie do Lando, to są jakieś, to są kwestie tysięcznej części sekundy. I tutaj jest jakbyś ważny ten element, o czym mówisz, czyli tego, jak jest to odbierane w zespole i element też psychologiczny, to jest po prostu jakby zbiór bardzo różnych sytuacji, które w całości zbiorcze sprawiają, że Lando Norris ma tę końcówkę sezonu łatwiejszą, ale pierwszym czynnikiem jest to, że Lando Norris robi mega robotę, tak, jako kierowca. Bez tego by nic nie wyszło. Więc tutaj trzeba, nie wolno odbierać tego, że Norris po prostu ustawił się na takiej pozycji, nie tylko politycznie, ale jako kierowca, na której po prostu zespół może na niego postawić, chcąc, nie chcąc, mniej lub bardziej świadomie, dlatego, że po prostu robi robotę. Więc tego się nie da oczywiście Lando zabrać. Natomiast z Piastri wydaje mi się, że super ciekawa wypowiedź Roberta, którą jeszcze mam wyciągniętą w ogóle, żeby wrzucić na TikToka, to jest z poprzedniego programu, to jest to, że Piastri, grając takiego fair, że tutaj w zespole, że to ustąpi, okej, to nie ma sprawy, tam Monza, okej, wszystko było dobrze, ustawił się na bardzo niekorzystnej pozycji, że nie będąc takim właśnie team playerem, a nie egoistą, tak naprawdę też podświadomie, jakby w świadomości tej ekipy, czy osób kluczowych w tej ekipie, ustawił się na poziomie osoby, która ustąpi, z którą będzie łatwiej po prostu potem odbić ten meeting, tak? Ten debriefing nie będzie nieprzyjemnie, dlatego że jakby weźmie wszystko na klatę przełknie i wszystko się jakoś tutaj ładnie rozwikła. Więc generalnie, jeszcze raz, sytuacja jest bardzo kompleksowa. Trzeba podkreślić, że punktem wyjścia jest to, że Norris po prostu zajebiście teraz jeździ. Natomiast no, super dobrze dowiedziałeś, nie? Że Piastri też ma swój udział w tym, że ostatecznie nie ma mocniejszych papierów w tym zespole.
Nie, no bo wiesz, bo po prostu mega często słyszysz od fanów F1, że ten jest świetny, ale coś tam, tak? Ale to tak, ale tak, coś tak. Tam też się bierze z czegoś. I bardzo często, wiesz, no bierze się to po prostu... Wiesz, no Mark Webber jest menadżerem Oscara, no też chyba swoich kart nie rozegrał idealnie, tak? W Red Bullu. No nie wiemy tego. To są te rzeczy, które mnie bardzo ciekawią.
No tam w Red Bullu
to chciałbym oczywiście zobaczyć.
To był dokładnie ten czynnik, o którym ty mówisz. Przede wszystkim zdolności miękkie Sebastiana Vettela, które go prowadziły przez całą karierę. Zawsze bardzo lubiany, uśmiechnięty, dowcipny, świetny angielski w ogóle i taki brytyjski humor bardzo mocno u kierowcy niemieckiego, bardzo, bardzo młodego jeszcze wtedy. On na przykład Little Britain, ten uwielbiał ten serial, taki leciał tekstami często w zespołach, które tak naprawdę, no Red Bull to brytyjski team, tak, jakby nie patrzeć. Może grają im hymn Austrii, ale team jest z Wielkiej Brytanii. Ma miejsce. No a Mark Webber, raz, że no nie był aż tak dobrym kierowcą, jak się wielu wydaje, natomiast no na Mistrzostwo Świata, przynajmniej te pierwsze, był dobrym kierowcą, no ale był, jak to sam ujął, starym psem już, więc wie, jak to się rozgrywa i po prostu no, postawili na młodego widzka sympatycznego, tak, przyszłość Red Bulla i przeszłość, bo Red Bull od lat przecież go wspierał, Vettela, Red Bull i BMW wspólnie. I no to się rozegrało na wielu frontach, ale pierwszy front był, to ponad to, że Vettel oczywiście był kierowcą bardzo szybkim zawsze, prześcigał się zawsze słabo, przeciętnie bardzo, ale był bardzo szybki, no to jednak ostatecznie na tej preferencji i na tej pozycji zespole, ale tutaj nie wiem, czy Mark Webber, stary pies, mógł cokolwiek zrobić, żeby przed tym szczeniaczkiem, tak to nazwijmy oczywiście bez żadnych negatywnych skojarzeń, żeby podbić serca zespołu, kiedy ty taki papi przybiegł radosny, taki inteligentny i też szybki bądź co bądź i po prostu wygrał serce zespołu.
No to teraz Maciek, ja cię przejmę w ogień szybkich pytań. Ulubiony kierowca Formuły 1. Może być historyczny.
Ja właśnie nie jestem takim, jestem fanem sportu, nie? Nie jestem psychofanem jednego kierowcy i nie uważam, że jak doceniasz Maxa, to musisz nienawidzić Luisa, a jak lubisz Lando, to musisz koniecznie nienawidzić Oscara. Strasznie mnie to jakoś irytuje, takie stawianie jakby, wiesz, jednego przeciw drugiego, bo też nie chciałbym, żeby ktoś tak robił ze mną i wielokrotnie tak to było jakby tam stawiane i wiesz, i zaczynasz, jak ludzie ci powtórzą, wiesz, 100 razy, że kogoś tam nie lubisz albo on cię nie lubi, no to ten konflikt nawet może się wydarzyć, więc słuchajcie, no widzimy, myślę, że taki historyczny run Maxa, tak jak początkowo no ciężko było słuchać jego wypowiedzi i tych wszystkich, jak nie szło, wiesz, tych jak Daniel Ricciardo zdobył pole position w Meksyku, no to po prostu chodził, nie wiadomo było, czy się rozpłacze, czy zaraz kogoś tam rozszarpie, tak? Jak mówił, że nie chce słuchać więcej tych pytań, bo komuś przyładuje z dyni zaraz. Tak, I'll headbutt someone. No, można by tych wypowiedzi Maxa i jakby ciężko się, teraz to jest wyluzowany, fajny koleś, no, zdobył 4 Mistrzostwa Świata, trochę ciężar spadł, tak? Ale ciężko się go lubiło na początku i nie ukrywam, że w 21 kibicowałem bardziej Luisowi, Mimo, wiadomo, no, każdy ma coś tam za paznokciami. No. Michael czy Michael Schumacher tak samo, tak? No jakby, słuchajcie, w wyścigach mili chłopcy kończą zazwyczaj ostatni. Więc jeśli myślicie, że Oscar to jest taki miły, bo się tak nie odzywa, a Lando to jest taki miły, bo albo taki śmieszek, albo coś tam, ostatecznie stajesz w takiej sytuacji, że jest albo ty, albo on. No i jakby dobry ścigant, że się tak wyrażę, osoba ścigająca się czymkolwiek, no wybierze zawsze siebie, tak? Więc to jest zawsze bardzo egoistyczna sytuacja. Ale tak samo no nie jechałbym teraz po Luisie tutaj za spadek formy, bo pamiętamy Schumachera w Mercedesie, pamiętamy, nie wiem, koniec kariery Szaka, O'Neilla, tak? Pamiętamy, no. Czasami gdzieś ten ogień się wypala i myślę, że Luis, gdyby nie możliwość przejścia do Ferrari, no to już by był jedną nogą po prostu na emeryturze i poszukał jakiegoś nowego wyzwania, tak? Mógł siedzieć w domu. Jakby ktoś zarobił, nie wiem, ile pieniędzy, tak? Ma kupę, wiesz, kupę, kurde, pewnie jakichś nieruchomości, biznesów, inwestycji, tak. Listę, wiesz, w telefonie ma, kurczę, 50 ze 100 najpiękniejszych kobiet świata, wiesz, no jakby, wiesz o co chodzi, mógłby, nie musi tego robić, tak? Więc tak, ja na przykład doceniam na Maxa Luisa za to, że podjął to wyzwanie, mimo że ewidentnie, no, czy mu nie pasuje ta generacja samochodów, czy może ogień się trochę wypalił, no pewnie jest tutaj dużo czynników, tak? Zresztą historia Schumachera w Ferrari też pokazuje, że to zajmuje czas, nawet jak jesteś świetnym właśnie menadżerem i tak jak powiedziałeś, masz świetne, miękkie umiejętności czy zdolności, wiesz, zjednywania ludzi, budowania teamu i masz za sobą Rossa Brona i masz za sobą, więc... No więc odpowiadając bardzo długo na twoje, to miały być szybkie pytania, to nie mam jakiegoś tutaj wielkiego ulubieńca. To są wszystko, no prawie wszystko świetni kierowcy.
To tutaj co trzeba dać, są pewne różnice. Schumacher zawsze szedł do Ferrari u szczytu kariery, nie? W sensie, że znaczy u szczytu tak naprawdę ona już wchodziła na pika, jeszcze się zaczynała. Lewis Hamilton wchodzi pod koniec kariery, więc to są dwa różne punkty. No i też no, Schumacher wszedł z Eddie Irvine'em, który był gorszym kierowcą od niego i był wtedy najlepszym kierowcą Formuły 1. Natomiast no, Lewis, nie oszukujmy się, został pokonany przez George'a Russella w Mercedesie. Nie dlatego, że mu się nie zależało, tak, bo nie miał najszybszego samochodu, no sorry. Po prostu dlatego, że Russell jest kierowcą młodszego pokolenia, który jest lepszy. I tak samo teraz przez Leclerc jest pokonywany, dlatego że Leclerc jest po prostu kierowcą niego lepszym w takim samym samochodzie. No to nie można mieć wątpliwości, może sobie zwalać nowy samochód, nowe otoczenie i tak dalej, ale come on, jeżeli mowa o najlepszym kierowcy w historii, no to nie, to jest żadne tłumaczenie. Aż to jest podobna sytuacja, myślę, jak Schumacher szedł do Mercedesa. Tak, że Schumacher szedł, jak wiesz, że był Rosberg, który był po prostu z młodszego pokolenia.
O, przepraszam, że ci przerwę, bo tutaj na pewno jest to, co mówisz, że każde kolejne pokolenie jest coraz lepsze. Wszyscy kiedyś to było, kiedyś to coś tam, ale no każde pokolenie ma dużo więcej danych i jakby możliwości uczenia się od poprzedniego. Ale kurde, mam takie dziwne przeczucie, że gdyby Lewis ścigał się o zwycięstwa i o być może jakąkolwiek szansę na tytuł, to trochę inaczej by to wyglądało, bo ja nie mam nawet połowy, czy nie mam jednej setnej tego CV co Lewis, ale nie chciałoby mi się ścigać o szóste miejsce, nie dawałbym z siebie. Aha. Wiesz, w momencie, w którym osiągniesz już jakiś cel i dojdziesz, to jest po angielsku się mówi, że it's beneath me, nie? I to jest trochę aroganckie być może, ale wiesz, że to po prostu no już... Już nie czujesz tej adrenaliny, ścigając się wiesz, o to, żeby pokonać Charlesa Leclerca. No, myślisz, że jemu to coś robi? Jakby miał szansę na to, żeby faktycznie, wiesz, no, w Chinach miał szansę wygrać sprint, wygrał. I wydaje mi się, że tu jest też ten element takiego, wiesz, wielkiego mistrza, któremu chyba trochę się, kurde, nie chce dawać, wiesz, 100% i się mega wyginać, żeby skończyć sezon piąty zamiast szósty, czy tam który obecnie jest.
To bardzo ciekawe, bo też się na tym mocno zastanawiałem ostatnio, to znowu, znaczy raz na zawsze taką miałem opinię Luisie, ale znowu Robert to trochę w ostatnim chyba znowu kodrawie podłożył taką ważną jeszcze człowieka, który Luisa zna od dziecka, tak, i który sam jest wybitnym kierowcą, więc sam kojarzy, jak to jest być w samochodzie. I on mówił o tym, że dla sportowca generalnie każdego jest super ważne, jak masz to flow właśnie, jak jesteś na fali, nomen omen i po prostu wszystko ci wychodzi i masz taki rodzaj jakiegoś komfortu, nawet jak coś się nie uda, to wiesz, że ciągle masz najlepszy samochód, tak, team pod sobą i że następnym razem się uda i mówi, że Lewis tego nie ma. I to jakby mnie sprowadza do takiej mojej konkluzji na temat Hamiltona, którą mam od bardzo wielu lat, że on jest wybitnym kierowcą i faktycznie jest potrafi być nie do zatrzymania, pod warunkiem, że ma pod sobą samochód i team. I ktoś może powiedzieć, to każdy. No nie do końca. Wydaje mi się, że właśnie gdyby ustawić Hamiltona i Verstappena w zajebistym samochodzie, który obu pasuje w super zespole, to wcale bym nie jestem przekonany, żebym postawił na Verstappena. Być może w tym układzie lepszy byłby Hamilton. Natomiast różnica polega na tym, że w tych wszystkich pozostałych okolicznościach, kiedy to auto nie jest wcale takie łatwe w prowadzeniu, a wręcz jest trudne, czyli tu, gdzie Verstappen błyszczy, tak, i wyciągnął tytuł przy samochodzie, który no przynajmniej od połowy sezonu nie był tak dobry w zeszłym roku, że te pozostałe okoliczności to są to okoliczności, w których Hamilton ginie, niknie po prostu. I to jest kwestia psychologiczna. A na przykład Verstappen, no w tym momencie, jak ustawiamy dwóch kierowców w nie najlepszym samochodzie, w nie najlepszym teamie, 10 na 10 moim zdaniem Verstappen zawsze będzie lepszy. I to jest, no, ale to mówię, są kwestie jakieś indywidualne kierowców, ich zdolności, ich psychiki, więc no, znowu super ciekawie, że nawiązałeś do tego właśnie, że jemu się może nie do końca chce właśnie z tego względu, że to jest biniwkim, tak? Że on nie jest tym typem sportowca, który będzie walczył tak o ostatni milimetr, kiedy walka się toczy o 10 miejsce.
Ludzie muszą tak, zrozumieć, no, dlaczego zostajesz sportowcem. Zostajesz, bo chcesz być trochę dzieckiem jak najdłużej. Chcesz robić to, co cię jara i co sprawia ci przyjemność i dążysz do tego, żeby wygrywać, dążysz i to jest taka droga i w którymś momencie masz ten flow state, o którym mówisz, że przyjeżdżasz i tak naprawdę nie ma znaczenia, czy sprzęt dowozi i w ogóle nie ma żadnych znaków zapytania w twojej głowie. Ja tutaj 3 lata w 22 wygrałem tytuł właśnie tutaj w Japonii, no nie byłem chyba nawet piątym najszybszym zawodnikiem, ale jakby dowiozłem. W sensie zawodnikiem, no sprzęt, pakiet cały, tak? Bo my też jakby mamy, to można by gadać godzinami, ale też bardzo dużo ustawień sprzętu, bardzo dużo jest tutaj o tym sprzęcie. A właśnie wiesz, a jak gdzieś ci się podwinie noga, gdzieś jest dużo presji, czy gdzieś właśnie nie czujesz tego ognia, no bywa, no Max ma jeszcze ewidentnie coś do udowodnienia, tak? Bo też by mógł już w tym roku trochę odpuścić, tak? A nie odpuszcza. Jeszcze też ludzie sobie nie zdają sprawy, co znaczy latać co tydzień albo co dwa, jetlag, takie zmęczenie psychofizyczne. Mhm. Wiesz, ściganie się bardzo opiera na zdolnościach, umiejętnościach kognitywnych, poznawczych, nie? Wiesz, na skupieniu, na umiejętności wejścia w ten flow state, na co z tego wynika, na koordynacji wzrokowo-ruchowej, na czasie reakcji. Czas reakcji tak spada z na przykład z niewyspaniem, bardzo jest, więc wiesz, no więc to jest znowu, żeby piękną polszczyzną, to jest grind, no to jest po prostu ciężka tyrka, mimo że ci ludzie to są gwiazdy, tak, to są super gwiazdy, mają wszystko, czego my byśmy chcieli i tak dalej, ale to myślę, że bywają ciemne miejsca, zresztą Lando mówi o tym dość otwarcie.
No to jeszcze drugie szybkie pytanie. Chciałem zapytać, czy masz jakiś ulubiony wyścig w ogóle? Jakieś, gdzie na przykład co roku jak oglądasz, odpalasz i wiesz, że tam ci się najfajniej...
Albo byłeś, albo chcesz pojechać.
Albo byłeś na jakiś, albo jak na jakiś... Tak. Rozszerzamy to pytanie.
Brazylia... Myślę, że jakbyś miał włączyć jeden wyścig w ciemno, że będzie się działo, to Brazylia jest dobrym typem. Pamiętam właśnie 21 i tą rakietę z tyłu bolidu Luisa, tak, gdzie przebił się w sprincie z jakiegoś tam, nie wiem, P15 czy coś. z końca stawki przebił się w sprincie, potem dostał karę, potem się przebijał w wyścigu. No, Brazylia jest zawsze super, zresztą z that Glock, to też jest przecież Brazylia, tak? No, kupę rzeczy mi się z Brazylią kojarzy, spa jest zawsze super. Na spa bardzo fajnie byłoby pojechać. Mhm. O mało co bym nie pojechał do Baku w zeszłym roku, bo też mam wrażenie, że też zawsze coś się tam ciekawego dzieje. Zresztą tam też jest taka inna kultura, nie? No, jest trochę wiatru. Także no, myślę, że taka lista. No, fajnie jakby spa zostało, nie? Na wieki wieków.
Będzie ciężko z tym.
Z tym może być ciężko, ale też jesteśmy dokładnie ten sam team spa na wieki wieków. No dobra, a Czarku, przepraszam, coś jeszcze chciałeś, nie?
Nie, dlaczego? Po czym
czasem, Czark, czasem, wiesz, źle odczytuję twoją mimikę twarzy. Tak mi się wydaje, że chcesz coś powiedzieć. To się zdarza raz na parę odcinków. Jakiś misklik. No dobra, chciałem porozmawiać o psychologii w sporcie. To brzmi tak nudno i jakoś wielko.
Zaczęliśmy, ale, tak naprawdę.
Tak, już w zasadzie zaczęliśmy, ale konkretnie przypadek Oskara Piastriego i czy wy, ale zaczniemy od ciebie, Maćku, sądzisz, że siada mu po prostu psycha? Maćku, jesteś człowiekiem, który po pierwsze płynąłeś na fali, która ma 15-20 metrów, to też sobie ludzie nie zdają sprawy, jaka to jest masa wody nad tą. To jest ściana wody, która, jeżeli cię przyłoży z góry, to jest jakby spadł na ciebie budynek. Przepłynąłeś w niecałe 8,5 godziny cały Bałtyk. Jesteś ty, żagiel, woda, która też nie jest za ciepła. Pędzisz tam 50, 60, 70 na godzinę. Rekord z tego, co przeczytałem, windsurfingowy, to jest 100 na godzinę. Ale to nie jest 100 na godzinę, gdzie masz wokół siebie samochód czy jakąś maszynę, tylko jesteś ty i ta woda, która z każdym kilometrem prędkości zaczyna być coraz twardsza. Więc z twojej perspektywy, kiedy ty też jesteś sam, ty, żywioł i sprzęt, jak wygląda sprawa psychiki?
Wiesz co, rozróżniłbym tutaj dwie rzeczy. Te takie, powiedzmy, pojedyncze jakieś wydarzenia czy strzały typu właśnie Jaws, gdzie musisz się po prostu odważyć i być przygotowanym.
Przepraszam, tylko się wetnę. Jaws, czyli właśnie ta fala, o której rozmawiamy. Na Hawajach jedna z największych breaków tak zwanych na świecie.
Tak jest, czy tam to przepłynięcie Bałtyku, no to są takie, powiedzmy, wyczyny jednorazowe, a zupełnie czym innym jest jakby budowanie siebie w takim kontekście jakiegoś cyklu startów, typu na przykład kalendarza Formuły 1, czy nie wiem, turu windsurfingowego, który ma tam, wiesz, 6, 7, 8 przystanków w roku, też latasz, wiesz, z miejsca na miejsce, w każdym się dzieją różne rzeczy, każdy jest inny, musisz szybko reagować, bardzo szybko rozwiązywać problemy i tak dalej. Co jest ważne do zrozumienia a propos psychologii sportu, to było moje pierwsze spotkanie z psychologiem, z którym współpracowałem przez prawie 10 lat, było, że wytłumaczył mi, że w psychologii zbiór to N jest zawsze jeden, że nie ma dwóch osób o takiej samej psychice i o takiej samej budowie jakby psychologicznej. Więc po prostu uwielbiam podcasty, gdzie w jednym jest, że Oskar ma zajebiście silną psychikę, prawie jak psikuta bez S, a w kolejnym, że że psycha mu siada. Bo to są zawsze odcienie szarości. To są zawsze odcienie szarości i myślę, że doświadczenie gra tutaj bardzo dużo i zastanawiam się, czy po prostu Oskarowi troszeczkę nie brakuje jeszcze, wiesz, radzenie sobie z presją, bo myślę, że takiej presji nie czuł, tak? No wygrał F2 tak... No wygrywał wiele kategorii, ale w tych kategoriach podejrzewam, że był zdecydowanie najlepszy. W sensie był, słyszało się o Oskarze Piastrim już, nie wiem, no 6-7 lat temu, tak? Że jako o wielkim talencie. Wchodzisz do F1 i wszyscy, prawie wszyscy, są takimi są takimi talentami, tak? I nagle dostajesz samochód w walce o Mistrzostwo Świata i musisz to udźwignąć. Lando tam już był w zeszłym roku. Zobaczcie, jak Lando ewoluuje, w sensie takim, że jak na przykład do połowy tego roku mówił jeszcze, jak się czuje psychicznie. Aha. Zauważcie, że teraz totalnie się od tego odcina. W sensie, jak się go zapytasz, nie wiem, jak się czułeś, gdy tam było Team Orders, czy coś tam, musiałeś, nie wiem, albo czy nie szkoda ci Oscara, że musiał ci oddać pozycję, bo mechanicy spieprzyli pit stop. On przestał opowiadać w ogóle o tym, jak się czuje, bo było trochę mu została przyklejona łatka takiego takiego trochę słabeusza.
Tak, mięczaka.
W sensie nadal, mimo mięczaka, mimo że mamy 2025 rok i jakby nikt się już nie kryje z tym, że korzysta z usług psychologów sportowych, to nadal jest jakieś takie, wiesz, w opinii publicznej brzemię, że jak, wiesz, no, że jak korzystasz właśnie z psychologa, no to jesteś cieniac, tak? Bo prawdziwy facet powinien, wiesz, rąbać drewno, tam popijać je, wiesz, stuoktanową benzyną, tak? I tak, no. I to jest, wiesz, i tak jak każdy z nas ma rozmowy, wiesz, z naszymi ojcami, tak? Za moich czasów to, wiesz, tam chodzili, bo nie było. Był tylko ocet i dawaliśmy radę. Wiesz, no. Czasy się zmieniają, świat sportu zmienia się wraz z tym. I nie wiem, Oscar jest takim gościem, który internalizuje to wszystko, tak? Nie wiem, czy czytaliście książkę o Kimim, gdzie było napisane, że okej, może on faktycznie aż tak bardzo go to nie przejmowało, ale że na przykład jego wieczne drapanie się po szyi to był tik nerwowy. Że on normalnie jak się stresował, to się drapał po szyi, tak?
Tak.
Więc nawet tak zwany Iceman, tak? Nawet te emocje tam są. I pytanie, czy takie, wiesz, właśnie Oscara, kurde, internalizowanie wszystkiego, znamy takich introwertyków, którzy nagle w którymś momencie wybuchają, tak? Czasami, wiesz, może lepiej być takim Lando, który powie, wiesz, w jednym wywiadzie, że ma doła, w drugim wywiadzie, że coś tam, wiesz, w trzecim opowie, nie wiem, o relacji z dziewczyną, wiesz, co chodzi, jakby to jest bardzo, bardzo złożone i nie obraź się, jeśli poczujesz się częścią tej grupy, dziennikarze sportowi uwielbiają to po prostu trywializować, nie, że biało, czarno, psikuta ja z BZS albo psycha ci siada.
To nie obrażam się, bo też tak mam, ale to absolutnie jest, rozumiem twoją perspektywę. I ja mam na to tylko takie jedno spojrzenie, dokładnie tak jak mówisz o tym, wiesz, ojcu, co tylko ocet i wiesz, zapijany benzyną. Rozumiem zagadnienie, natomiast jedno wiem, jestem co do tego przekonany, jak masz dwóch kierowców wyśmienitych na bardzo podobnym poziomie i jeden kierowca potrzebuje pracy z psychologiem, a drugi nie, to w ostatecznym rozrachunku ten, który nie potrzebuje, bo ma tak zbudowany charakter, będzie kierowcą, który będzie miał przewagę, po prostu. I to jest przewaga naturalna, taka mu dana. I ty nie mówisz, że ten jest, wiesz, gorszy, ten jest lepszy i tak dalej. Po prostu no, wszyscy, tak jak mówisz, wszyscy mamy zestaw cech indywidualnych tylko dla siebie. I ostatecznie, jak będą dwaj postawieni w sytuacji ekstremalnej, w sporcie, w którym robią, moim zdaniem ten, który nie potrzebuje, nie w zasadzie nie potrzebuje, bo nie chce, tylko nie potrzebuje, bo taką ma psychikę, ma jakiś cień przewagi nad tym, który potrzebuje. Po prostu tak to jest skonstruowane. Mogę się mylić, tak? To jest kwestia dyskusyjna, ale ja tak to widzę.
Moim zdaniem, że się mylisz.
Okej. No, Maksiu?
Jeżeli tak.
Niech Maciek dokończy, a ja się zapamiętam.
Myślę, że każda cecha w psychice człowieka jest trochę mieczem, nigdy nie wiem, czy obosiecznym, czy obusiecznym. Ktoś może być na przykład bardzo taki strict, zorganizowany, bardzo i w momencie, w którym coś pójdzie delikatnie nie po jego myśli, albo trzeba improwizować, no to na przykład, wiesz, to już wyprowadza go,
wybija go z rytmu,
tak? I vice versa, nie? Ktoś, kto, wiesz, tak jak ja na przykład, wiesz, ADHD, dużo energii, kupa pomysłów i tak dalej. Jak trzeba na przykład tylko przejść, no przecież my, ile mieliśmy rozmów z moim psychologiem, ja przegrałem w swoim życiu pewnie najwięcej finałów, jak przegrałem jakiś ten, to w momencie, w którym już myślałem, że to jest wygrane.
No.
Bo to już wtedy nie jest challenge, już musisz tylko dowieść, już tylko musisz wtedy dowieść i tak dalej. Jak jestem ostatni, mam kilka takich wyścigów, że dojeżdżam ostatni do pierwszego nawrotu i wiesz, i mijam, wyprzedzam tu, to, coś, tego i kończę na przykład pierwszy, tak? Aha. Dużo trudniej mi jest się, nawet nie się bronić, tylko w ogóle... jakoś być, wiesz, być
na luzie, dać nie? Mieć
z siebie
taki,
to 100%, gdy nie ma, tak. Więc, więc to jest bardzo, bardzo indywidualne i na przykład, wiesz, nie powiedziałbyś, że Max potrzebuje pracy z psychologiem sportowym, ale nie pamiętam, który to był wyścig. No po prostu stracił tak panowanie nad sobą.
W Barcelonie na przykład, jak zrobił numer z Russellem. Ten numer
o,
z Russellem.
W Barcelonie, dokładnie.
Jako swój błąd, tak? Dokładnie. W tym sezonie jedyny. Tak, tak.
Tak, dokładnie. Więc wiesz, no fajnie, że się potrafi do tego przyznać, bo Max 5 lat temu by się w ogóle do tego nie przyznał. Więc ci kierowcy ewoluują i w ogóle fajnie jest to obserwować. Wiesz, może za 3 lata Oskar będzie, wiesz, no takim gościem, który naprawdę będzie... dowoził. Teraz wszyscy porównują go do Kimiego, ale tylko dlatego, wiesz, jaki jest z zewnątrz, co tam się dzieje w środku, no nie masz pojęcia, tak? A wiesz, a propos tego, kto współpracuje, kto nie współpracuje, no uwielbiam komentarze, wiesz, kurde, no żeby nie wyjść arogancko, no Januszy, wiesz, kuszką piwa pod postami o Idze Świątek, że należy zwolnić panią psycholog. Nie? Bo no, Iga to... się popłakała na korcie. Nie? A jakby się nie popłakała, to by było nie, no odbiło jej, już nie zależy, już kurde, wiesz, ma tam 100 baniek na koncie, to... Więc wiesz, no to kurde, z zewnątrz to jest niestety szkoda, bo ja bardzo na to patrzę, bardzo to śledzę, analizuję pod tym kątem tych wszystkich zawodników, ale bardzo ciężko jest dostrzec, co tam tak naprawdę się dzieje.
Mnie też irytują takie właśnie, szczególnie w kontekście Igi Świątek, nie? Że po prostu dziewczyna jest maszyną, ale no kurde, każdy ma swoje lepsze i gorsze momenty, szczególnie w sporcie takim jak tenis, gdzie tak dużo się opiera na psychice. I to jest ten, właśnie to zjawisko, o którym ty mówiłeś, że jak się prowadzi, no nigdy nie byłem zawodowym sportowcem, no ale powiedzmy grałem tenowem na przykład na AZS-ie badmintona, czasami grałem nawet w zawodach. Nie jest to do końca tenis, jest to świetna dyscyplina sportu i sam wiem jak to jest, kiedy... idzie ci dobrze, tak, wypracowujesz sobie dużą przewagę i nagle właśnie przestaje, nie? Nie wiesz dlaczego i nagle się napędza, nakręca, więc zdaję sobie sprawę, że ten element psychologiczny, a już szczególnie w takich sportach, no on odgrywa bardzo, bardzo dużą rolę, natomiast no, tak jak mówię, no punkt wyjścia dla mnie jest taki, że no ciągle wydaje mi się, że jednak ten, który wiesz, jest zbudowany mocniej, no to będzie miał przewagę, no ale każdy ma tak prawo do swojej opinii, mówiąc chociaż tak. Więc
to ja agree, ja disagree.
No,
tak, let's agree to disagree. Ja tylko jeszcze podsumowując, myślę, że po pierwsze nie wiemy na przykład o wszystkich sportowcach, którzy korzystają z pomocy psychologa, bo myślę, że część może to po prostu ukrywać, nie?
Tak, tak.
Żeby budować ten image
ale,
tego.
No nie, ale właśnie to jest też element, bo nie powinno się tego przyznawać, tak, publicznie, no bo to twój przeciwnik już ma na tobą przewagę, na przykład.
Albo tak, redaktor Gutowski napisze, albo powie w podcaście, że jesteś cieniaz. No.
Ale to nie powinno obchodzić nikogo akurat. Znaczy sportowców, tak? Nie powinno obchodzić.
Ale tak ogólnie to tak, to ja zgadzam się z Maćkiem. Jedyne co, to myślę, że Max Verstappen może faktycznie niczego nie ukrywać, no ale dążę do tego, że widziałem, wiecie, takiego ostatnio mema, że jak Jos mył zęby Verstappenowi, jak przegrał w kartingu i pięści nakładał pastę do zębów na knykcie tutaj.
Ojej.
Brutalne. A no ale wyszedł człowiek maszyna, o tym to już też rozmawialiśmy wiele razy. A teraz sobie porozmawiamy o Johnnie Elkanie, którego redaktor Gutowski spotkał niedawno w trakcie swojej podróży w Bahrajnie. i krytyce kierowców Ferrari. Czarku, przybliż, usiedliście sobie na kawę, tak? Zaprosił cię do siebie tam
nie,
i
to
mówi Cesare.
Nie w rozmowie ze mną akurat było, natomiast to John Elkann to jest postać, która nigdy nie budziła jakiegoś mojego zaufania i zachwytu, bo nigdy nie zapomnę, jakby objął pieczę nad Ferrari, to była świeża sprawa. Ja byłem wtedy na testach w Barcelonie, stałem sobie w takim moim ulubionym miejscu na testach i patrzę, podjeżdża van i stogowane wysiadają takie dwójka dzieciaków ubranych w barwy Ferrari, taki pan, też tej czapeczka, taki pulowerek nasunięty, taki wiecie, no pan z High Life'u, który nie wiem, ma jakieś dobre wyjścia i przyjechał sobie i go zabierają na tor. Patrzę się na Mattia Binotto, szef Ferrari, i sobie patrzę, kurde, to jest chyba John Elkann. I tak wydawał mi się osobą, nic nie zarzucając, ale która jednak jest tutaj bardziej na wycieczce i która no, jest obłożona, ale nie do końca kojarzy, czym się zajmuje. Swoją drogą nie musi, tak? Bo jest, będąc szefem wszystkich szefów Ferrari, ma inne rzeczy na głowie niż Team Formuły 1. Natomiast z całą pewnością było widać ten taki disconnection między nimi a wyścigami. I te ostatnie wypowiedzi to ten disconnection podkreślają, bo ja znaczy rozumiem, że możesz bronić swoich ludzi i swój team, aczkolwiek w sytuacji, w której się znajduje Ferrari, to chyba jest już no, trochę za daleko idąca, nie wiem, czy naiwność, czy po prostu udawanie przed światem, że nie ma problemu. A to on jest problemem największym, bo to on stoi na górze, on jakby to podjął kluczowe decyzje. Natomiast zwalanie winy za wyniki Ferrari Formuły 1 na dwóch kierowców to jest jeden z najlepszych składów w historii Formuły 1. Siedmiokrotny mistrz świata, w jakiej by formie teraz nie był, no to jednak jest to kierowca wybitny. To jest Lewis Hamilton, a abstrahując od tego, że za kierownicą mu gorzej idzie, no to sposób, w jaki rozumie Hamilton wyścigi i sposób, w jaki rozumie, jak powinien działać team wyścigowy, to z całą pewnością to jest top topów. Tak? I tego kierowcy chce słuchać, jak ci mówi, że stary, ci ludzie nie robią tego, co powinni. To jest, powinni patrzeć w niego obrazek i mówić tak, Lewis, notować i zmieniać. To jest, bo to jest właśnie dokładnie ta osoba. I Charles Leclerc, najlepszy qualifier Formuły 1 prawdopodobnie, drugi najlepszy kierowca moim zdaniem po Maxie Verstappenie, gdzieś tam blisko jest George, ale George tak dobrze nie ściga. Super szybki, świetnie się ścigający, walczący na torze. I koleś wychodzi i mówi, że jakby na barkach kierowców jakby zwala problemy całego Ferrari, to jest dla mnie jakaś sytuacja totalnie absurdalna, nie? W sensie, co ten koleś w ogóle opowiada?
Kultura każdej firmy, każdego zespołu zaczyna się u góry. Zaczyna i kończy.
Tak,
i teraz wiesz, jeżeli CEO wychodzi i mówi coś takiego, no to mechanicy tak samo, dział silnikowy będzie zwalać na dział aero, tak? A dział aero, nie wiem, na tych, co siedzą w tunelu, bo przywieźli ostatnio upgrade i nie działa, a ci z tunelu czy tam z CFD obiecali, że będzie działał, tak? I to jest... Nie wiem, czy to nie jest taka trochę włoska przypadłość, bo też trochę z Włochami miałem do czynienia i to kurde nigdy nie jest ich wina. No a w Ferrari... No zobaczcie właśnie jak Schumacher i Ross Brown, no książka Rossa Browna jest, myślę, że każdy fan Formuły 1 powinien przeczytać. Jean Todt, ta cała, no zauważcie, że żadne z tych nazwisk to nie jest włoskie nazwisko, tak? Coś jest na rzeczy, no coś jest na rzeczy, że po prostu wszystkie teamy Formuły 1 są na przestrzeni, nie wiem, 100 kilometrów czy 200 kilometrów kwadratowych, a to Ferrari jest gdzieś tam w jakiejś swojej bańce i zawsze tak. Przed każdym sezonem będzie mówione, że teraz kurde, tu wiesz, rozniesiemy, a potem o, i właśnie zwalanie jednego na drugiego. No słabe to jest, bo no bo trzeba te problemy po prostu rozwiązywać wewnętrznie i jest to dla mnie bardzo ciekawe, jak się zarządza takim ponad 1000-osobowym teamem. Musi być to niesamowicie ciekawe.
Niesamowicie ciekawe i trudne. Ja, jeżeli chodzi o Ferrari, to ja po prostu coraz bardziej się martwię, że kariera Charlesa Leclerca zostanie na zawsze schowana w to, że był wierny Ferrari i nic nie wygrał. Mam nadzieję, że...
Odpukać.
No, oczywiście odpukać. No, życzę mu wygranego w tym Ferrari, które kocha i które kocha jego. No ale na miły Bóg, no chłopak nie robi się młodszy, a to Ferrari nie robi się lepsze, że tak powiem. No. Może tak. No dobrze, a Maćku, Wspomniałeś już wcześniej, jak mówiliśmy, czy jesteś fanem może od czasów Drive to Survive, i mówiłeś, że to już jest teraz faux pas powiedzieć, że jesteś fanem od Drive to Survive, a może teraz będą fani od F1 Movie, co jest w sumie bardzo ciekawe. Czy jest w komentarzach, napiszcie w komentarzach, czy jest ktoś, kto na przykład nas słucha od czasów obejrzenia F1 Movie. Bardzo ciekawe, nie zastanawiałem się nad tym wcześniej. Czy jest taka osoba? Rozumiem, że widziałeś film.
No widziałem i myślę, że poziom mojego fanowstwa można ocenić po tym, że miałem jednak problem z kilkoma scenami w tym filmie, jak jest "Let's build a car for combat" albo jak to już wrzucili w teaser, to już wiedziałem, że będzie to mocno amerykańska produkcja, albo jak pani dyrektor techniczna siedzi w pustym, tak, po godzinach w pustym, przy CFD siedziała, zresztą znane mi są te ekrany, tak, i to, co tam się dzieje. No wątpię, żeby to tak wyglądało, w sensie... No szkoda trochę, bo jeżeli chodzi o akcję, o muzykę, o to, jak to zostało pokazane, nagrane i tak dalej, to wiesz, no to jest 10 na 10, tak? Ale no sama taka dusza, czy samo takie niuanse, no Formuła 1, myślę, że dlatego kochamy Formułę 1, no, chyba nie za te wyścigi, które nie za te procesje w Monako i nie za, wiesz, no tylko za to, jak to jest zajebiście złożony sport. I jak wiele czynników musi się złożyć na to, żeby koleś był szybszy jedną dziesiątą sekundy od drugiego, tak? No a tam to zostało mocno, mocno spłycone po prostu. Ale ja mimo powiem, wszystko, że... jakby wbija w fotel, no wiadomo.
Ja wam powiem, że lubię sobie czasem, jak już mije czas od, jakiś czas od tego, jak zobaczyłem film, znaleźć sobie sceny, wiecie, na YouTubie konkretne, już w jakiejś fajnej jakości sobie obejrzeć. No i tak, jeżeli chodzi na przykład o intro, wiecie, ten pierwsze ujęcie na Silverstone, jak jedzie Joshua Pierce i wjeżdża ta muza i jest tytuł, no tak jak mówisz, Maciek, no technicznie to jest po prostu arcydzieło, w sensie wszystko tam się zgadza, to ujęcie. I w ogóle im dłużej mija od czasu, jak byliśmy z Czarkiem, no to tak patrzę o korzystniejszym okiem na ten film, że naprawdę fajny film, takie filmiszcze, taki blockbuster. Natomiast jak mi się ostatnio nawinęła scena, jak ten Sonny Hayes wjeżdża w Hulkenberga czy w Magnusena specjalnie, po czym pani dyrektor wyścigu mówi: "He's gonna do it again." Takie, no ludzie kochani, no przecież by dostał bana na 20 wyścigów za takie coś. No ale dobra. Brzmi, hasło tego filmu jest takie, że im mniej wiesz o Formule 1, tym fajniejszy jest to film. I myślę, że takie było też jego założenie.
Ale wiesz, moja dziewczyna na przykład się wkręciła w Drive to Survive. Nie trzeba aż tak bardzo spłycać. W sensie, wiadomo, no trzeba czasami coś tam zmontować, coś trochę powymyślać, tak, ale jednak to działa, czy działało, no bo te, wiesz, no już jakby ten, im dalej w las, tym już bardziej to jest, wiesz, no oklepane, tak, i już wiesz, że Daniel Ricciardo jest śmieszny, a tam, nie wiem, a że, nie wiem, no Oscar nic nie mówi, tak, no już jakby to wiesz w którymś momencie, ale wiesz, no pokazuje to tą rzeczywistość, a mimo wszystko ludzie przeciętni są w stanie się z tym utożsamić. Nie? W sporcie sprzedajemy emocje i tak jakby no te no nie musisz zaginać tej rzeczywistości za bardzo, no, czy jej tak bardzo spłycać, tak jak to zostało pokazane w F1 Movie.
Też tak uważam.
Tak, i ja również się zgadzam, ale teraz przejdziemy do kolebki spłycania wszystkiego, czyli Grand Prix Las Vegas 2025. Blichtr, światła, kasyna i tor w kształcie leżącej świni, patrząc rzutem od góry, wielka kula świecąca wszystkim w okna przez całą noc. Teraz czeka nas maraton, 3 wyścigi jeden po drugim, czyli Las Vegas, Katar i Arabia... Abu Dhabi, oczywiście. wyścig w Las Vegas, wyścig o bardzo trudnej porze dla nas, Polaków. Ty będziesz chyba w Australii, Maćku, wtedy, tak? Więc nie wiem, czy to jeszcze gorzej, czy już ci się to obróci kompletnie.
Ale tam na miejscu też jest
dam radę, no jakoś.
Na miejscu
właśnie,
słabo.
Bo Czarek był w ogóle na pierwszym, prawda? Na pierwszym
Grand Prix. Tak. Tam była totalna tragedia, bo tam było późno, nie byłeś ani w swojej strefie, ani tak naprawdę w miejscowej strefie o normalnych porach. Jeszcze chcieliś pracować, prawda, i porobić rzeczy. I nie do końca było wiadomo po prostu, co kto jej robić. I szczerze mówiąc, pod względem takich kwestii właśnie jak jetlag i podróżowanie na wyścigi, najgorszy wyścig chyba w historii Formuły 1 generalnie i na jakim ja przynajmniej pracowałem pod tym względem, bo po prostu byłeś totalnie zawieszony w nicości, nie? W jakichś totalnie abstrakcyjnych porach, niezależnie od tego, czy była to zegar Las Vegas, czy był to zegar europejski, jakiś totalny absolutny sekret.
Ale teraz Amerykanie uwielbiają, jakby Amerykanie uwielbiają zacząć mecz o, wiesz, o 22 czy late night TV. Na przykład właśnie jeszcze wiesz, jeszcze po meczu masz studio, nie wiem, do drugiej w nocy. No jakoś tak zawsze to u nich te wieczory,
tak.
Prime time, nie wiem, czy walka wieczorów UFC też jest, wiesz, no o pierwszej w nocy ich czasu na przykład, nie? Co w ogóle mnie zastanawia zawsze z punktu widzenia tych zawodników, nie? Którzy, wiesz, musisz totalnie się też przestawić, także ciekawe to jest, a Vegas właśnie byłem ostatnio na dwóch meczach NBA pod rząd, grali tam ten NBA Cup. Aha. I jak będziecie, to trzymajcie się z dala od nachosów. Po pierwsze, kosztują tam $18 za jakieś tam, wiesz, 100 gram. A po drugie, no, to tak ujmijmy, że trzymajcie się od tego z dala. No.
Zwiedziłeś pokoje sanitarne hali w Las Vegas też, rozumiem, pomieszczenia.
O, trochę później, trochę po wyjściu z hali, ale tak.
Przynajmniej tyle.
Ale będzie to 150. wyścig George'a Russella w jego karierze. I Czarku, czy to może być szczęśliwy tor dla Mercedesa? Będzie ciemno, trochę chłodniej.
No powinien być, dlatego że George, to co mówił, to co można było się domyślić, w zeszłym roku wygrał ten wyścig i to tak w cuglach. Nikt poza Mercedesem nie funkcjonował na tym torze. No to, że jak mają wygrać jakiś wyścig w tym roku jeszcze, no to będzie to Las Vegas i też trzeba dodać, oczywiście to jest tor absolutnie jedyny w swoim rodzaju, inny niż wszystkie pozostałe, dlatego że mamy no po prostu bardzo długie, proste i bardzo niskie temperatury, przedzielone zakrętami wolniejszymi. Więc te opony po prostu bardzo się nie dają, są niskie temperatury, to na każdej takiej długiej prostej opony się bardzo mocno schładzają, więc potem musisz trafić punkt hamowania, co po długiej prostej bardzo no, zawsze nastęcza pewnych trudności, no bo możesz sobie wyrobić miejsce orientacyjne, ale nie zawsze wiesz, jak opona zadziała, szczególnie, że te opony są marudne. Więc jak idziesz już kwalifikacje, to jest trochę trudniej jakby utrafić. W wyścigu zawsze starasz się jakby założyć marginesy, jedziesz na deltę często, żeby opona szczędzać, trochę inna sytuacja. Więc jest to tor, który stawia bardzo duże wyzwania, bardzo różne i póki co Mercedes radził sobie najlepiej. No, w Montreal, tak, to jest taki tor, na którym Mercedes był w tym roku bardzo szybki, zresztą też nie tylko w tym roku. I był o tyle podobny, że no, mamy ten element start-stop, choć bardzo inny, no i też nie zawsze opony się tak łatwo dogrzewa, jeżeli jest chłodniej, więc wydaje mi się, że no faworytem musi być Mercedes przed tym wyścigiem mocnym. Zobaczymy, jakie postępy zrobili inni. Lando Norris był pytany i zarzucił mu dziennikarz, że jest taki sceptyczny i że tak trochę umniejsza swoje szanse, no to on mówi, no wkurzył się Lando, powiedział, że mogę mówić, co mi się podoba, tak? To po pierwsze, no po drugie, no przecież wiem, co było w zeszłym roku, mieliśmy duże problemy z dogrzewaniem opon, nie mówię, że przegramy tym razem, natomiast zrobiliśmy poprawki, no ale póki co jedziemy tam z takim przeświadczeniem jednak, że rok temu było ciężko i że może być nadal bardzo ciężko. Więc no wydaje mi się, z całą pewnością to, na którym będą trochę odwrócone siły i w całym przekroju stawki możemy widzieć niespodzianki, także zespoły, które zazwyczaj są słabsze, mogą być mocniejsze, a zespoły, które rządzą typu McLaren, może się okazać, że tym razem nie będą w tej czołówce, ale no, faworytem przed tym weekendem musi być Mercedes, nie wiem czy George Russell konkretnie, bo no, Kimi po prostu zaczyna robić mega dobrą robotę, tor jest śliski i trudny, a Kimi pokazał, że właśnie w tych warunkach, kiedy jest ślisko i trudno, nawet na torach, na których jeździ pierwszy raz w życiu, to lepiej mu idzie niż na tych, co znał, że błyszczy, więc nie zdziwię się, jeśli ten weekend zobaczy na przykład pierwsze w karierze zwycięstwo Antonellego.
No dobrze, no to czas na typowanie w takim razie. Jeszcze tylko jedną rzecz zaznaczmy, bo tu sobie wypisałem, to jest też a propos tego, co mówiłeś, Maciek, o tych wszystkich umiejętnościach poznawczych i tak dalej, jetlagu. Kierowcy będą musieli przelecieć do Kataru, bo wyścig jest weekend po weekendzie, tam jest 10 godzin różnicy, czyli po prostu wywraca ci całą gospodarkę biologiczną twojego ciała, jesteś wywrócony na drugą stronę. Więc to jest, no szykuje się mega ciekawa końcówka sezonu, też pod względem właśnie fizycznym chociażby, nie?
No to jest coś, co absolutnie, szczególnie, bo kierowcy latają biznes klasą zazwyczaj, albo nawet pierwszą klasą czasami, więc ich to tak bardzo nie
albo
dotyczy.
Albo prywatnie.
Albo prywatnie, dokładnie, ale nie wiem, czy nawet prywatem to byś chciał robić taki, no bo to jest bardzo, bardzo długi lot. Tam 14 godzin się leci chyba, czy 16, jakoś to sprawdzałem. To jeden z tych dłuższych, że nie każdy samolot doleci w ogóle na jeden strzał. Natomiast personel, nie? W sensie, że w tej końcówce bardzo ostrej roku, odkąd właśnie się pojawiła ta sekwencja, że się leci z Vegas do krajów arabskich i mamy te trzy strzały, jest szczególnie dużo przypadków zachorowań na grypę w padoku i generalnie różnych innych takich chorób związanych ze zmęczeniem organizmu, tak, że wtedy po prostu bakcyl albo wirus atakuje łatwiej po prostu.
Tak jest. Typowanie, to ja zacznę. Pierwsze trzy, typujemy podium na wyścig w Vegas. Ja mówię Max Verstappen, Kimi Antonelli, George Russell. Czarek drugi. Maciek będzie miał na więcej czasu na zastanowienie.
No ja w takim razie, jak już powiedziałem, to postawię zwycięstwo Antonellego. Drugi Russell, trzeci... Właśnie to Ferrari na prostych ostatnio jakoś słabo im idzie. Ale Leclerc mimo wszystko. Leclerc.
Kurde, trochę mi zabrałeś, bo chciałem chyba podobnie, ale powiedzmy, że...
A może być tak lama, jak chcesz.
Powiedzmy, że... Tak, powiedzmy, że Kimi... A niech... Może drugi Max, a trzeci... Czyli co, McLaren będzie taki totalny piach?
Nie, zobaczymy.
Nie dotrzeją opon? Nie, no dobra, dajmy Norrisa trzeciego. Chciałbym tutaj dać Ferrari, ale tak jak mówisz, no nie wygląda to jakoś ostatnio zbyt spektakularnie i też tak jakby właśnie silnik tam, gdzie wiesz, tam gdzie jeszcze parę lat temu, kurczę, brylowali chociażby mocą, tak, właśnie na prostych, no to teraz już to tak nie wygląda jakoś zbyt rewelacyjnie.
No dobrze, to jeszcze ostatnie pytanie na sam koniec. Maćku, kto zdobędzie Mistrzostwo Świata?
Wolałbym, żebyś mnie zapytał na przykład przed Monako, bo wtedy bym ci powiedział, że Lando Norris, bo wydawało mi się od samego początku, że jakby okej, tutaj jakiś dzwon, tu po Kanadzie to wszyscy przecież się łapali za głowę, że w ogóle już się skończył i tak dalej. No i co? No teraz wyjdę na takiego koniunkturalistę, który ci powie, że Lando. Ale Lando, no. Myślę, że Lando.
Czarku, czy myślisz, bo rozmawialiśmy o tym z Robertem przed poprzednim wyścigiem, ale no trochę się namieszało w tej Brazylii, no.
Nie, no myślę, że Lando, jak na tym etapie, to już nie ma się co łudzić. Zobaczymy jeszcze. Szczerze, tak jak mówię przez cały sezon, no, jak Norris zdobędzie mistrzem świata, to nie będzie przypadkowe, tak? W sensie to tytuł nie trafi w ręce kierowcy, który nie zasługuje na mistrzostwo świata. Owszem, wymieniłbym kilku, których uważam ja, że są lepsi, ale to jest motorsport i w motorsporcie nie jest tak, że zawsze wygrywają najlepsi. To jest zawsze pakiet, to jest coś, co mówił też Maciek wcześniej, że jeszcze umiejętności miękkie i tak dalej, no, że to jest po prostu zbyt złożone, żeby to tak wszystko jakby opierać tylko jedną cechę kierowcy i mówić, że kto zasługuje. Więc moim zdaniem Lando będzie mistrzem świata i będzie mistrzem świata zasłużonym.
Kto tego mistrzostwa nie zdobędzie, to faktem jest, że już wydaje mi się, że możemy na tym etapie powiedzieć, że sezon był bardzo ciekawy, jest bardzo ciekawy, zwłaszcza, że na początku wydawało się, że McLaren to po prostu wysprząta i tam się nie będzie nic działo, a póki co myślę, ja tam jestem zadowolony, emocje są.
Super.
Chociaż do pewnego momentu faktycznie nie było. Naszym gościem był dzisiaj Maciej Rutkowski, mistrz świata, PWA, 20-krotny mistrz Polski, to jakaś absurdalna liczba w ogóle. Tak się fajnie gadało o Formule 1, że nie udało mi się wypytać o wszystko, jeśli chodzi o windsurfing, ale polecam wam serdecznie wszystkie materiały Maćka na YouTubie. i z tego, jak pływa, i z tego, jak mówi o swojej pasji, bo to też jest bardzo ciekawe, a nagrania z tych największych fal są absolutnie przerażające, więc polecam, oglądajcie.
Ja zaproszę bardziej zaproszę bardziej na Instagram, bo ten YouTube to tam leży i kwiczy od paru lat, ale może będzie jakiś vlog z Japonii na przykład. Albo tak, vlog z Japonii, z Australii. Zobaczymy, coś może tam się szykuje, no ale póki co zapraszam na Instagram i dziękuję wam bardzo serdecznie, chłopaki, za zaproszenie, bo robicie super, super robotę. Bardzo miło się tego zawsze słucha, różnych hot take'ów i ciekawych gości. I ja jeszcze jako taki totalny nerd chciałem zauważyć, że w zeszłym odcinku Robert powiedział, że się nie zakłada, że nie uprawia hazardu, a jak pamiętam, że jak że tam w 2011 Sebastian Vettel, jak mu życzył zdrowia, to mówił, że ma nadzieję, że ogrywa wszystkie pielęgniarki w pokera. Że coś mi się tutaj nie składa do końca.
Dziękujemy bardzo, to była super przyjemna rozmowa. Za ciebie trzymamy kciuki w ostatnich wyścigach w Japonii,
tak,
i potem miłego wypoczynku Down Under na drugim końcu świata. I co? Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś uda się porozmawiać, bo rozmowa była bardzo fajna.
Super.
Pozdrawiamy serdecznie.
Dzięki. Bardzo chętnie, dziękuję pięknie.
Partnerem odcinka jest Mubi.pl, oficjalny sponsor Tymka Kucharczyka.